okazji Światowego Dnia Mokradeł opowiem Wam historię pewnej bardzo tajemniczej kobiety odnalezionej w bagnie i powiem Wam, dlaczego torfowiska są najlepszymi miejscami pochówku. Zapraszam na trochę nietypowy odcinek Zbrodni Prowincjonalnych. Drugiego lutego przypada Światowy Dzień Mokradeł i w tym roku odbywał się on pod hasłem Już czas na przywrócenie mokradeł. Dowiedziałam się o tym niestety zbyt późno, żeby opublikować odcinek tego dnia, więc będzie z małym opóźnieniem, ale niech będzie, że wyrobiłam się w tygodniu mokradeł. Mokradła stały się ostatnio tematem bardzo mi bliskim i to dosłownie. Odkąd podniósł się ostatnio stan wód, mokradła właściwie mnie otaczają z każdej strony. Jeszcze niedawno miałam z okna widok na łąkę, a teraz w tym miejscu jest wielki staw, a za chwilę będzie wielka ślizgawka. Jeśli nie wierzycie, zajrzyjcie na mój Instagram, Instagram Zbrodni Prowincjonalnych. Zrobiłam tam małą galerię moich nadburzańskich mokradeł. Pomyślałam sobie, że skoro bagna i mokradła to taki aktualny temat, a do tego temat na wskroś prowincjonalny, to przydałoby się poświęcić im najnowszy odcinek. No i oczywiście nie brakuje takich spraw, w których zwłoki porzucono gdzieś na bagnistym terenie, ale większość tych spraw albo była na tyle prosta, że niewiele bym Wam mogła o nich opowiedzieć, albo szczątków nie udało się zidentyfikować i nadal nic o nich nie wiemy. Żadna z tych historii jakoś mi do końca do Zbrodni Prowincjonalnych nie pasowała. No i wtedy trafiłam na tę sprawę i uznałam, że muszę o niej Wam opowiedzieć, bo jest w niej połączenie historii, archeologii, legend, zagadki kryminalnej, no i nauki. To takie śledztwo, które cofa się wiele wieków wstecz, a wszystko właśnie dzięki właściwościom bagien, torfowisk, które są w stanie zachować na długo szczątki w bardzo dobrym stanie. Nie jest to sprawa stricte polska, choć jak się przekonacie, wątek Polski też się w niej pojawi. Nie jest to też sprawa typowo kryminalna, choć jest w niej morderstwo i śledztwo, ale jest to historia bardziej dla tych, których fascynuje historia właśnie. Jeśli nie lubicie takich opowieści i przyszliście tu, żeby wysłuchać typowego odcinka True Crime ze szczegółami dotyczącymi zbrodni i procesu sprawcy, to być może ten odcinek nie będzie dla Was. Ale jeśli fascynują Was legendy, odkrycia archeologiczne i ogólnie takie trochę klimaty w stylu Indiana Jonesa, to zapraszam. Opowiem Wam tę historię trochę inaczej niż zwykle, no bo ta sprawa nie przypomina tych, o których mówię zazwyczaj i nie za bardzo można w jej przypadku mówić o bezrobociu, planach priorytetowych dzielnicowego czy stanie sanitarnym. Ale mam nadzieję, że będzie to dla Was ciekawy przerywnik. Jak już powiedziałam, moją inspiracją do stworzenia tego odcinka były bagna i mokradła i nie każdy wie, że ten typ terenu to dosłownie kopalnia wiedzy o minionych latach, wiekach, a nawet tysiącleciach. Torfowiska od wieków były magicznymi miejscami, miejscami mocy dla ludzi żyjących na północy Europy przed wiekami, o których wierzeniach nic prawie dzisiaj nie wiemy. Na torfowiskach dochodziło do wielu mrocznych wydarzeń. Zbrodni, ceremonii rytualnych, mordercy wykorzystywali otaczającą je aurę, to, że ludzie je omijali, dzięki czemu było większe prawdopodobieństwo, że nikt nie trafi na ślady ich zbrodni. Wierzono też, że mokradła stanowią przejście, bramę pomiędzy światem żywych i umarłych. No i w sumie tak poniekąd było dla tych, którzy zostali tam zamordowani. Przez to, że tak mało wiemy o tamtych kulturach, trudno jednoznacznie stwierdzić, czy pochowanie na bagnach było karą, czymś, co miało przynieść duszy potępienie, czy wręcz przeciwnie, stanowiło rodzaj uhonorowania. Choć należałoby chyba raczej się skłaniać ku tej pierwszej opcji. Wiadomo, że na początku naszej ery w tej części świata chowanie na bagnach ciał stanowiło powszechną praktykę. Do 2006 roku z mokradeł północnej Polski, Niemiec, Holandii, Skandynawii, Wielkiej Brytanii i Irlandii wydobyto około 700 starożytnych ciał pochodzących przeważnie z epoki brązu lub z okresu rzymskiego, czyli mniej więcej od VIII wieku przed naszą erą do roku 400 naszej ery. I co istotne, w większości przypadków nie były to ciała ludzi, którzy zmarli śmiercią naturalną. Skąd to wiadomo? ówcześni ludzie musieli już znać te niezwykłe konserwujące właściwości bagien. Dzięki substancjom, które się w nich znajdują, ludzkie tkanki ulegają procesowi podobnemu do garbowania skór i mogą w takim stanie przeleżeć w bagnie nawet kilkaset lat i zmieniają się w takie mumie. Woda na torfowiskach jest zakwaszona i uboga w tlen, a bakterie rozkładające ciało nie mogą żyć w takim środowisku, dlatego ciała zakopane na torfowiskach mogą w stosunkowo mało zmienionej formie przetrwać setki, jeśli nie tysiące lat. Niestety dzisiaj coraz rzadziej dokonuje się już takich odkryć. Wiele terenów podmokłych osuszono. Tam, gdzie prowadzi się jakieś prace na takich terenach, to prowadzi się je z użyciem maszyn, które podczas kopania niszczą takie znaleziska, zanim ktokolwiek się zorientuje, że tam w ogóle były. Ale kiedy odnaleziono damę z Haraldsker, na szczęście standardem były jeszcze łopaty. W ogóle wybaczcie mi, jeśli będę kaleczyć te duńskie nazwy, ale nie do końca jestem w stanie je wymówić. Był to rok 1835. Na niebie pojawiła się kometa Haleya. Gdyby tu był Sienkiewicz, to pewnie by powiedział, że to zwiastowało jakieś klęski, nadzwyczajne zdarzenia, ale ta historia wydarzyła się jeszcze na kilka lat przed narodzeniem Sienkiewicza. W 1835 roku urodził się za to Mark Twain. Dla Polski to były czasy rozbiorów, w Europie Zachodniej to taki czas, którego duch częściowo został ujęty w powieści Nędznicy Wiktora Hugo. Czas, kiedy na kontynencie obowiązywały zasady wypracowane podczas Kongresu Wiedeńskiego, kiedy to próbowano poniekąd powrócić do tego porządku świata, który obowiązywał do rewolucji francuskiej, ale jednocześnie przemiany społeczne, które już zapoczątkowała rewolucja, zaczęły się i świat, czy ktoś tego chciał, czy nie, zmieniał się i zaczynały się kształtować nowoczesne społeczeństwa. W tym czasie właścicielem duńskiego majątku Haraldsker był August Theodor Schütte. Jego majątek znajdował się w gminie Wejle, na południu Danii, niedaleko miasta Jeling. Posiadłość znajdowała się tam od wieków i co jakiś czas przechodziła z rąk do rąk. Istnieje zresztą do dzisiaj, teraz jest tam elegancki hotel i centrum konferencyjne, można ten obiekt znaleźć na Bookingu. Wtedy w skład majątku wchodziło kilka wiosek, ziemie uprawne i torfowiska. I to właśnie przy kopaniu rowu melioracyjnego wzdłuż torfowiska pracowali okoliczni chłopi, kiedy dokonali niezwykłego odkrycia. Z torfu wydobyli ciało kobiety. Wyglądało jak mumia, kości wciąż były pokryte skórą, zachowane też były narządy wewnętrzne, jej skóra miała ciemnobrązowy kolor, widać było na niej zmarszczki, włosy były rude. Jednak nie dlatego, że kobieta naprawdę tak wyglądała za życia. Torfowiska sprawiają, że każdy, kto dłużej w nich poleży, nabiera takiej właśnie ciemnej barwy, a włosy wybarwiają się na kolor rudy. Sam fakt wydobycia zwłok z torfowisk nie jest dziś jakimś wielkim zaskoczeniem. Od tamtej pory w Danii wydobyto i przebadano sporo podobnych ciał, ale to było jednym z pierwszych. Zaskakujący był sposób, w jaki kobieta została tam złożona. Można było mieć pewność co do tego, że nie zmarła śmiercią naturalną, nie utonęła tak po prostu w bagnie, musiała zostać zamordowana. Kobieta była naga, leżała na plecach z głową skierowaną na wschód, patrząc na zachód. Jej ciało zostało unieruchomione gałęziami, choć nie wiadomo, czy już po śmierci, czy za życia. Na twarzy miała przerażający grymas. Można się było domyślić, że zmarła w męczarniach. W muzeach w Danii jest kilku takich słynnych ludzi z bagien. Najbardziej znany, bo też najlepiej zachowany jest mężczyzna Stolund, który zmarł prawdopodobnie w IV wieku przed naszą erą, a do dziś widoczne są dokładnie jego rysy twarzy, zmarszczki. To jest aż niewiarygodne, kiedy się na to patrzy i to też takie chyba niepokojące w tych ciałach z torfowisk, że one wyglądają trochę jak takie dziwne istoty sprzed wieków, które przypominają człowieka, ale nie do końca są człowiekiem i w ogóle wyglądają jakby zaraz się mogły obudzić. Często mają na sobie też jeszcze całkiem dobrze zachowane stroje, które nosili w chwili śmierci, ale akurat w tym przypadku było inaczej. Kobieta nie miała na sobie niczego, ale jej ciało przykryto skórzaną peleryną i trzema sztukami wełnianych ubrań, a zatem ktoś musiał położyć je na niej już po śmierci. Chłopi pracujący w majątku przerazili się tego zjawiska, sądzili, że znaleźli kogoś, kto zginął niedawno. Zawiadomili więc pana majątku i wkrótce zjawili się również przedstawiciele władz i eksperci. Ci dość szybko ustalili, że nie mają do czynienia z nikim, kto zginął w ciągu ostatnich lat. Płaszcz, którym zostało przykryte ciało, nie przypominał niczego, co nosili współcześnie żyjący ludzie. Sprawa była więc coraz bardziej tajemnicza. Trudno dziś stwierdzić, kto pierwszy rzucił pomysł, że ciało należy do królowej Gunhildy. Prawdopodobnie wzięło się to od tradycyjnej nazwy tego torfowiska, które było nazywane Gunnelsmose, a więc bagnem Gunhildy. I to jest chyba pora, żebym opowiedziała Wam pewną starą legendę. Jak to z legendami bywa, istnieje kilka wersji tej opowieści, ale nas najbardziej będzie interesowała właśnie ta. Pod koniec pierwszego tysiąclecia naszej ery, gdzieś w okolicach Chrztu Polski, na wyspie, którą dziś znamy jako Wyspę Wolin, wznosiła się twierdza Jomsburg. Legendarna osada wikingów, których od nazwy grodu na wyspie nazywano Jomsvikingami. Legenda głosi, że byli to nieustraszeni, odważni wojownicy, którzy regularnie plądrowali okoliczne ziemie. Ale też zawierali sojusze z okolicznymi królami i wodzami, a nic tak nie przypieczętowuje sojuszu jak małżeństwo. Takie właśnie małżeństwo zawarł Sigwald, jeden z legendarnych władców Jomsborga. Sigwaldem jest nazywany w spisanej w średniowieczu sadze Jomsvikingen, ale do historii przeszedł jako Harald Sinozęby. To nazwisko zapewne pochodzi od jego zepsutych zębów i tak przy okazji to właśnie od jego przydomku wzięła się nazwa technologii Bluetooth i jej logo, które jest połączeniem znaków runicznych oznaczających inicjały Haralda Sinozębego. Astrydę, córkę króla Burysława, niektórzy badacze uznają, że pod tym imieniem kryje się nikt inny, a nasz Mieszko I. Inni uznają, że był to jakiś inny słowiański książę, a jeszcze inni, że w ogóle nie słowiański, tylko skandynawski. Aby mogło dojść do tego małżeństwa, Sigwald musiał, jak to bywa w baśniach, a te opowieści o początkach kultury europejskiej niewiele się różnią od baśni, musiał spełnić kilka warunków. Jednym z nich było uwolnienie królestwa Burysława od danin, które musiał płacić królowi Danii Svenowi. I Sigwald zdołał tego dokonać, choć wcale nie przemocą, a jakby to powiedział pan Zagłoba, fortelem. Przekonał Svena, że powinien poślubić córkę króla Gunhildę, siostrę Astrydy, opisując ją jako najpiękniejszą kobietę na świecie, no i w ten sposób zwabił Svena do grodu Burysława, gdzie wkrótce miały się odbyć ich zaślubiny. Sigwald poślubił Astrydę, a Sven Gunhildę. A że nie wypadało, żeby Sven otrzymywał daninę od własnego teścia, to król Danii musiał się z tych danin wycofać. No i w ten sposób Sigwald spełnił swoją obietnicę. Oczywiście szybko Sven zdał sobie sprawę, że został oszukany. Gunhilda wcale nie jest najpiękniejszą kobietą na świecie, na dodatek była już wdową, a do tego kobietą o silnym charakterze. Żeby się zemścić za ten podstęp, Sven spił Sigwalda i kiedy ten znajdował się już w stanie błogiego upojenia, podpuścił go do złożenia przysięgi, że pokona króla Norwegii. Przysięga to w średniowiecznych eposach rzecz święta, nawet jeśli została złożona po pijaku. Honor wikinga nie pozwalał ją z wikingom się z niej wycofać. Musieli stoczyć bitwę ze znacznie silniejszym przeciwnikiem, a pozbawieni wsparcia sojuszników sromotnie, acz heroicznie przegrali. Być może to właśnie po tej porażce ośmielony powodzeniem swojego fortelu Sven wygnał małżonkę, z którą miał już wtedy przynajmniej 5 dzieci, ze swojego królestwa. Gunhilda mogła mieć wtedy między 30 a 40 lat, bo nie wiemy, w którym dokładnie roku się urodziła. Jej dalsze losy są niejasne, wcześniejsze zresztą też są niejasne. Wiadomo jednak, że w którymś momencie powróciła do Danii. Gunhilda była bardzo zaangażowana w planowanie działań wojennych, w politykę. Nie należała do kobiet, które tylko rodziły dzieci i wyszywały. W islandzkich sagach, które o niej mówią, była przedstawiana jako potężna czarownica. Miała się uczyć magii u 2 fińskich magów żyjących w chacie na odludziu. Jeśli wierzyć legendom, to właśnie czary Gunhildy sprawiły, że norweski król Hakon poległ w bitwie pod Fitje. Według niektórych podań Gunhilda miała się udać do Danii w ramach zaplanowanego podstępu, aby poślubić Haralda Sinozębego, swojego szwagra skądinąd, a może żeby go zgładzić? Któż to wie? Coś jednak poszło nie tak, może wódz przejrzał spisek, uznał Gunhildę za zdrajczynię i z rozkazu Haralda Sinozębego Gunhilda została zamordowana i utopiona w bagnie gdzieś na terenie Danii. Zmarła w męczarniach, przed śmiercią była torturowana przez ludzi króla i podtapiana w bagnie. Czy mogło to mieć jakiś związek z jej reputacją czarownicy? W końcu Harald Sinozęby przyjął chrzest. Co takiego zrobiła Gunhilda, by zasłużyć na śmierć w męczarniach? O tym podania milczą. Opowiedziałam Wam taką przybliżoną wersję jednej z tych historii Gunhildy, które przetrwały do naszych czasów. Ta opowieść mogłaby jednak brzmieć zupełnie inaczej i byłaby wtedy równie prawdopodobna. Źródła historyczne raczej podają, że Gunhilda przeżyła Sinozębego dobrych kilkanaście lat. Niektóre podają, że nie była jego szwagierką, tylko siostrą, inne, że była jego żoną. Jak było naprawdę? Jeśli zaczniecie się zagłębiać w ten temat, to zobaczycie, że naprawdę te historie są niezliczone, nie da się tego wszystkiego opowiedzieć. Zupełnie inne pochodzenie przypisują Gunhildzie polscy badacze, inaczej widzą ją skandynawskie opracowania. Ma co najmniej tyle imion co Daenerys Targaryen i nie można być pewnym, czy któreś z nich w ogóle jest prawdziwe. W większości źródeł mówi się o tym, że później jeszcze żyła, że wyjechała do Anglii, no ale przyjmijmy sobie na razie tę wersję, że została podstępnie zamordowana przez Sigrida, czyli Haralda Sinozębego, ojca Bluetootha. Od tamtej pory minęły setki lat. I o ile historia królów, wodzów była spisywana na tyle szczegółowo, że dziś można jakoś tam w miarę te ich losy odtworzyć, o tyle już ich żony, matki i siostry interesowały kronikarzy zdecydowanie mniej. Kobiety nie toczyły bitew, nie prowadziły polityki, jeśli już to bardziej z tylnego siedzenia, manipulując swoimi mężami. No a to właśnie bitwy, sojusze i inne istotne z punktu widzenia polityki zdarzenia są tym, co głównie interesowało kronikarzy. O kobietach śpiewano pieśni, robiono z nich bohaterki eposów, różnych opowieści, legend i sag. No ale to była fikcja literacka, która co najwyżej była inspirowana jakimiś wydarzeniami, ale prawdy historycznej w nich można nie znaleźć. W każdym razie minęły wieki, nikt się specjalnie Gunhildą przez ten czas nie przejmował, leżała sobie w tym bagnie albo gdzieś indziej, bo nawet jeśli nie została zamordowana przez swojego szwagra, no to i tak pewnie kiedyś w końcu musiała umrzeć, aż nadszedł rok 1835 i z bagna zostało wydobyte tajemnicze ciało. A pomysł, że może być to Gunhilda, jakoś szybko się przyjął i chyba też się spodobał, no bo czy to nie wspaniałe odnaleźć ciało legendarnej królowej? Historia Heralda Sinozębego była ściśle związana z tą okolicą. W pobliskim mieście Jeling znajduje się głaz Haralda Sinozębego, postawiony tam koło roku 965. Jest to głaz ważący około 10 ton, na którym zostały wyryte napisy w alfabecie runicznym i napis ten głosi: król Harald zlecił postawienie tego pomnika dla Gorma, swego ojca i Tyry, swojej matki. Ten Harald, który rządził Danią i całą Nordią i który uczynił Duńczyków chrześcijanami. To wyjaśnia, dlaczego postać Heralda Sinozębego i związane z nim legendy były w tej okolicy tak dobrze znane i stanowiły część tutejszej historii i stąd przypuszczalnie pomysł, żeby tożsamości kobiety z Haraldsker szukać właśnie w czasach tego już legendarnego władcy. Później chyba trudno już było się wycofać z tej narracji, albowiem zainteresowała ona samego duńskiego króla, czyli Fryderyka VI. Monarcha był znany z zamiłowania do nauki, kibicował rozwojowi astronomii. W 1832 roku zaoferował złoty medal temu, kto odkryje kometę posługując się teleskopem. Czasy jego panowania były również czasem dużych zmian w Europie. Na początku jego panowania trwały jeszcze wojny napoleońskie. Chwilę wcześniej była rewolucja francuska i rodziny królewskie w całej Europie były przerażone myślą, że mogłyby podzielić los ściętego Ludwika XVI. No i Fryderyk VI robił wszystko, żeby tak się nie stało. I w ten sposób zapoczątkował poniekąd kształtowanie się nowoczesnego społeczeństwa duńskiego, znosząc poddaństwo chłopów i nadając im ziemię w wieczystą dzierżawę. Dlaczego zainteresowały go zwłoki znalezione na bagnach? Trudno powiedzieć. Niektórzy spekulują, że mogło chodzić o jakieś doraźne cele polityczne, choć dziś trudno stwierdzić, tak z całą pewnością, co by to mogło tak konkretnie być. Oficjalnie w każdym razie Fryderyk VI stwierdził, że skoro są to szczątki przedstawicielki królewskiego rodu, należy wyprawić jej królewski pogrzeb. No i tak też zrobił. Zlecił wyrzeźbienie ozdobnego sarkofagu, w którym złożono szczątki kobiety. Sarkofag złożono w bocznej kaplicy w kościele świętego Mikołaja w Wejle, a zatem w miejscu godnym królowej. Choć nie ma pewności, czy Kunhilda w ogóle przyjęła chrześcijaństwo. To, co przekazują na jej temat legendy, sugerowałoby, że niekoniecznie, no choć zapewne to były wymysły średniowiecznych literatów. Kunhilda spoczyła więc w kościele na honorowym miejscu, no i tak już zostało na wiele, wiele lat. Choć już nawet w tamtych czasach niektórzy naukowcy kwestionowali, że mogła to być Kunhilda, nie tylko dlatego, że Kunhilda prawdopodobnie przeżyła Haralda Sinozębego, ale także dlatego, że ciało mogło być jeszcze starsze. I tak jak wiele znajdowanych na bagnach mumii, pochodzić z końca epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza. Z czasem, wraz z rozwojem nauki, a co za tym idzie bardziej sceptycznego podejścia do wiarygodności średniowiecznych eposów, wiara w to, że kobieta odnaleziona na bagnach faktycznie była królową Kunhildą, słabła coraz bardziej, ale mijały kolejne dekady i w Europie pojawiały się znacznie poważniejsze problemy niż pochodzenie kilkusetletnich zwłok wykopanych na torfowisku. Naukowcy wrócili do sprawy dopiero w latach 70. XX wieku i wtedy, można powiedzieć, w sprawie nastąpił przełom. Było to możliwe właśnie dzięki temu królewskiemu traktowaniu, które zapewnił szczątkom Fryderyk VI. W sarkofagu ciało miało doskonałe warunki, co sprawiło, że w bardzo dobrym stanie przetrwało do czasów nam współczesnych i można je było przebadać z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi. No i cały ten trud Fryderyka VI sprawił, że ponad 100 lat później bezduszni naukowcy zbadali je i stwierdzili: sorry Fryderyk, ale Kunhilda to na pewno nie była. Dzięki badaniom ciała za pomocą radioaktywnego węgla C14 okazało się, że kobieta z Haraldskar była od Kunhildy starsza o prawie 1500 lat. W chwili śmierci miała około 40 lat. Badania prowadzone już później w XXI wieku przyniosły kolejne informacje. Między innymi poznano zawartość żołądka zmarłej i ostatni posiłek, jaki spożyła, składał się z jagód i prosa. Jeśli chodzi o wygląd kobiety, to za życia była tak zwanej słusznej budowy. Miała trochę ponad 1,50 m, długie włosy, zachowała też wszystkie zęby i znajdowała się w dobrym stanie fizycznym. Jej kości i stawy nie wykazywały śladów ciężkiej pracy fizycznej. To wszystko razem mogło sugerować, że kobieta nie była jakąś tam zwykłą wieśniaczką, ale faktycznie należała do jakiegoś zamożnego, wpływowego rodu. No ale dlaczego w takim razie, zamiast zostać pochowaną z honorami, została zamordowana na trzęsawiskach? Właściwości konserwujące torfowisk sprawiają, że na ciałach utrwalone zostają również urazy i rany, które znajdowały się na nich w chwili śmierci. To zaś daje możliwości dokładnego zbadania ich pod kątem przyczyn śmierci. No i w tym przypadku też udało się je ustalić. Niedoszła Kunhilda została uduszona. Na szyi kobiety głęboko odcisnął się sznur, jednak samego sznura przy ciele nie znaleziono. Dodatkowo znaleziono też rany na kolanach kobiety, które powstały od drewnianych haków, którymi została unieruchomiona. Te ślady mogły prawdopodobnie powstać już po śmierci. Ciała na bagnach zwykle były czymś obciążane, żeby pozostały pod wodą i nie wypłynęły na powierzchnię, co z jakiegoś powodu było ważne. Testy genetyczne wykazały natomiast, że dama z Haraldskar pochodziła z ludu Cymbrów, który zamieszkiwał Jutlandię w czasach przedchrześcijańskich. Kultura Cymbrów, z tego co wiadomo, była pod wieloma względami podobna do kultury celtyckiej, a Celtowie prawdopodobnie mieli w zwyczaju składać swoim bogom ofiary z ludzi. Choć mamy trochę znalezisk archeologicznych z tamtych czasów, kultura celtycka i inne jej pokrewne wciąż w dużej mierze pozostają w sferze domysłów. Tak naprawdę trudno odtworzyć dzisiaj wierzenia Cymbrów, a co za tym idzie, tak naprawdę je zrozumieć. Naukowcy badający ten okres w dziejach przypuszczają, że Celtowie modlili się do bogów wyobrażających żywioły i składali im ofiary z ludzi w sposób odpowiedni dla każdego z żywiołów. Czyli ofiary można było palić, co było najpowszechniejsze, ale też topić. No i to by pasowało właśnie do kobiety z Haraldskar. Ale to tylko jeden z tropów. Innym może być kara za cudzołóstwo. Z zapisków Tacyta wynika, że zamieszkujące te tereny ludy dość brutalnie karały kobiety za zdradę. Kobiecie ucinano włosy, pędzono ją nagą przez wieś, jednocześnie chłoszcząc. Kto pomyślał w tej chwili o Cersei Lannister? No i ostatecznie mogły właśnie zostać zabite i pochowane na mokradłach. Jednak na bagnach chowano nie tylko kobiety, a ślady gwałtownej śmierci widać na większości ciał, które zostały stamtąd wydobyte. Uduszenie za pomocą sznura powtarzało się chyba najczęściej, ale były też podcięcia gardła czy rany kłute serca. Poza tym połamane kończyny i różne urazy świadczą, że przed śmiercią ofiary były bite i torturowane. Czy zatem to były ofiary dla wyjątkowo perwersyjnych i lubujących się w przemocy bóstw? Czy kara za jakiś konkretny rodzaj przewinienia, przestępstwa, a może w epoce żelaza na bagnach grasowali seryjni mordercy? Kto wie, skoro są w dzisiejszych czasach, to mogli być i wtedy. Pojawiały się też hipotezy dotyczące różnych magicznych zdolności pochowanych na bagnach, opętani, czarownice, wampiry. Może był to sposób na pozbawienie ich mocy i uchronienie się przed zemstą ich duchów. Kiedy stało się jasne, że kobieta z Haraldsker nie tylko nie jest legendarną duńską królową, ale jeszcze pochodzi z czasów przedchrześcijańskich, jej pochówek w kościele przestał już wydawać się takim dobrym pomysłem. Dlatego ostatecznie, choć całkiem niedawno, szczątki przeniesiono do Muzeum Kultury w centrum Vejle. Spoczywa tam w szklanej gablocie i jest częścią stałej wystawy, a tajemnica jej morderstwa do dziś pozostaje niewyjaśniona. I to wszystko w tym nietypowym odcinku Zbrodni Prowincjonalnych. Link do źródeł znajdziecie w opisie. Ja chciałam serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy zdecydowali się na wykupienie płatnej subskrypcji Zbrodni Prowincjonalnych na Spotify. I przy okazji chciałam też Wam powiedzieć, że jeśli macie jakieś problemy z tą subskrypcją, jeśli zapłaciliście, a odcinki się nie odblokowały, to kontaktujcie się bezpośrednio z supportem Spotify. Kilka osób napisało w tej sprawie do mnie, ale ja niestety nic nie mogę w takiej sytuacji zrobić. Tam wszystko jest zautomatyzowane, ja widzę tylko liczbę subskrypcji, mogę jakieś dane wyciągnąć, ale nie mogę tam niczego zmieniać, zarządzać, blokować czy odblokowywać Wam dostępu. To obsługuje Spotify bez mojego udziału. Do tej pory były chyba 2 czy 3 takie przypadki, że był z tym problem i wiem, że po kontakcie z biurem obsługi Spotify udało się je rozwiązać, także to jest najlepszy, najszybszy sposób. Jak do mnie napiszecie, to ja to odczytam nieraz dopiero po paru godzinach i jedyne, co Wam mogę odpisać, to żebyście się właśnie skontaktowali ze Spotify, a przez ten czas Wy już byście mogli ten problem rozwiązać. Także to jest taka moja mała rada. Dziękuję też niezmiennie moim patronom na Patronite. Ostatnio też sporo osób tam doszło, także bardzo mi miło. A specjalne podziękowania dzisiaj mam dla Marcina Trzeciaka, KP, Rafała Borowskiego, Waldka Czapiewskiego, Inki W., i Agnieszki Krasoń. Za niecały tydzień, 10 lutego, na kanale pojawi się kolejny odcinek, tym razem już typowy dla Zbrodni Prowincjonalnych. Będzie siekiera, zamiatanie pod dywan, prowincjonalna zmowa milczenia, a to wszystko w małym miasteczku o dziwacznej historii. A tymczasem żegnam się z Wami, pamiętajcie o mokradłach i zapraszam w najbliższy piątek na kolejny odcinek Zbrodni Prowincjonalnych.